Salon artystyczny.
Papież z nami, zaspa 1987. Tak zatytułowany reportaż już od jutra będzie prezentowany na antenie Radia Gdańsk. Autor reportażu wspomnień z tego, co działo się na zaspie dokładnie 30 lat temu, w czasie trzeciej pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny, Andrzej Liberacki, będzie naszym gościem. Opowie o tym, jak ten tekst powstawał, jakie były jego losy przez ostatnich lat 30, bo to będzie pierwsza jego pełna prezentacja. No i powspominamy sobie tamte czasy, spotkamy się też z poetą Krzysztofem Cezarym Buszmanem, który po prostu sypie wierszami, a do tych wierszy coraz chętniej komponowane są piosenki i tak, że tak powiem, żyje coraz pełniej 50 lat. Skończył czy skończy? Zaraz to opowie. Na 50-lecie swoje własne postanowił odwiedzić 50 miast, w których jeszcze nie był, a chciałby być i podobno jutro będzie w Lizbonie. O tym wszystkim porozmawiamy. Iwona Borawska i Andrzej Żak zapraszają. Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
Witam serdecznie i witamy naszych gości, redaktor Andrzej Liberacki, gości gospodarz zarazem, dziennikarz, redaktor, obecnie prezes Radia Gdańsk i autor reportażu, który już od jutra i po raz pierwszy publicznie w całości będzie prezentowany na antenie Radia Gdańsk. Papież z nami.
Tak? Mam nadzieję, że tak.
Kuba Kornacki przeczyta ten tekst, który powstał 30 lat temu, wtedy, kiedy autor postanowił, jak sam napisał, zdjąć z kołka swój zawód, swoją profesję, odwieszoną z powodów politycznych, niemożliwości uprawiania zawodu dziennikarza na czas pielgrzymki właśnie i przez 2 tygodnie z tych 3, kiedy był budowany ołtarz i kiedy przygotowywano się do mszy na zaspie. Jako mieszkaniec też zaspy chodził, słuchał, notował. Nie wiem, czy nagrywał też, jak to się odbywało.
Też trochę nagrywałem.
I mamy taki obraz o którym za momencik porozmawiamy. A Krzysztof Cezary Buszman, obchodzisz 50. urodziny, czyli niełatwo, nie trudno, przepraszam, policzyć.
Jeszcze nie dobrnął do tej daty magicznej. Jeszcze trochę.
No tak mniej więcej data plasuje się po środku tego roku, czyli 17 lipca, ale postanowiłem celebrować ten abrahamowy wiek już od 1 stycznia tego roku. Podróżami.
O tym też porozmawiamy i nie zaczęłam od tego, żeby ci wypominać lata, tylko żeby tak policzyć szybciutko, że miałeś 20 lat wtedy, kiedy działo się na Zaspie to, co się działo. I wiem już, że pamiętasz ten czas,
tak,
i
pamiętam,
że byłeś tu właśnie.
Pamiętam, bardzo mocno utkwił mi w pamięci. Wtedy też pracowałem w zakładzie fotografii barwnej, kiedy nie można było tak szybko w ciągu jednej godziny zrobić zdjęcia, jak to dzisiaj robią te tak zwane maszyny printery, ale trzeba było czekać czasami i 2 tygodnie i ludzie przynosili wspaniałe, cudowne zdjęcia właśnie z wizyty Ojca Świętego i bardzo mocno mi utkwiło to w pamięci, ponieważ musiałem pracować czasami po 20 godzin, żeby robić te odbitki i żeby w porę klienci je mogli otrzymać.
Tamten czas powspominamy trochę, porozmawiamy o tym, jak powstawał tekst, który stał się swoistym dokumentem. Andrzeju, twoje wrażenia, zwracam się do Andrzeja Żaka, po lekturze, bo zapoznałeś się z tym reportażem
bardzo
naszego gościa.
Bardzo mi się podobało przede wszystkim to, jaki tam jest klimat, jak to jest w ogóle uchwycone, jak przekazana jest jeszcze też garść informacji, o których zwykli ludzie na przykład nie mieli pojęcia. Tu wspominaliśmy z panem Andrzejem przed wejściem do studia ten pożar śmietników, zdaje się, tak?
Który był
wywołany w dwóch różnych miejscach. No nie kwestia przypadku, ale też...
Nie mogły się zapalić od siebie.
Ale też te wszystkie rzeczy poboczne, które jak gdyby pretensje pana pułkownika Ludowego Wojska Polskiego do księdza biskupa Gocłowskiego, że w mieście jest nieporządek po wizycie papieża. Takie wręcz bym powiedział w tej chwili śmiesznostki, ale wtedy rzeczy przecież okrutne wobec tych ludzi, którzy przyszli świętować to, że Ojciec Święty przyjechał do Gdańska. I, no oczywiście ja widziałem w telewizji mszę i pokazywali wyłącznie ołtarz. Nie było tłumów, nie było Solidarności, nie było możliwości w ogóle wychwycenia, a przy tym nie podawali przecież ilości pielgrzymów. Mhm. To nie tamtejsza telewizja. Ale wrażenie robi ogromne ze względu na to, w jaki sposób to jest udokumentowane i też rozmowy z ludźmi najbardziej poruszające mnie, wręcz no takie biorące za serce, to ta rozmowa z górnikami, którzy byli tylekrotnie przesłuchiwani przed zorganizowaniem, po co organizuje się pielgrzymkę do Gdańska i tak dalej. No i ci biedni ludzie z Kielc, którym nawet milicja, zarekwirowała małego Fiata, uznając go, że to jest samochód pochodzący z kradzieży. No,
bo wieźli w nim całą oprawę plastyczną swojej ekipy.
A z drugiej strony od mojego kolegi z mojego rodzonego miasta Garwolina wiem, który wybrał się pociągiem z Warszawy do Gdańska, że wszyscy byli sprawdzani w pociągu. Wszyscy, pasażerowie. To po prostu oprócz konduktora chodziło UB i sprawdzało każdego.
Mhm. No, tak.
Taki był czas. Ale chyba zakończył się sukcesem. No przecież też ta informacja wręcz piorunująca, że służba zdrowia jest przygotowana na około 200 osób zmarłych, tak? No,
200 ofiar śmiertelnych.
Tak, no więc
dlaczego?
Co, że skąd, zadeptane,
skąd
że nie
ta
wiem...
Kalkulacja?
No tak,
to niepojęte było. No ja chciałbym może dodać w swoich intencjach, jakie mi przyświecały, jak robiłem ten tekst. Ja byłem dziennikarzem rzeczywiście dosyć jeszcze młodym i silnym. Jak większość Polaków kochałem papieża, obserwowałem i bardzo przeżyłem jego pierwszą pielgrzymkę. No, właściwie traktowałem go jako ojca. I to był swojego rodzaju mój dar dla niego. Zresztą, jak Państwo wiecie, ta pielgrzymka i ta msza święta była poświęcona ludziom pracy, więc to była też moja praca dla niego. Tak to traktowałem. A oprócz tego olbrzymia pokusa, żeby przy świadomości, że to jest jednak i może być wielkie wydarzenie i dlatego, że on I dlatego, że taki kontekst historyczny, i dlatego, że taki temat, i dlatego, że Gdańsk, więc że to jest wydarzenie historyczne i naprawdę trzeba to zdokumentować, trzeba to opisać. Mhm. Nie skoncentrowałem się tylko na mszy świętej. Ona oczywiście była najważniejsza i to, co papież powiedział, było niebywałe i umacniające nas i właściwie budzące nas znowu do wolności, ale to po prostu chciałem pokazać cały klimat, który koło tego był. Mhm. Bo miasto, Zaspa, Wrzeszcz, Gdańsk, Trójmiasto, chciało go naprawdę przyjąć. I to było widać w całym mieście. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale też ta władza, takie informacje mieliśmy, obliczyła, że dekoracji w Trójmieście na przyjęcie papieża było 50 tysięcy. 50 tysięcy ołtarzyków okiennych, jakichś wielkich banerów na większych czy mniejszych,
na domach, na
kościołach, na wiaduktach, tak. Na domach. Ludzie czyścili to miasto, szykowali się, właściwie można powiedzieć, odkurzali je z tego PRL-u szarego i brudnego. To była atmosfera odświętności i oczekiwania na coś wielkiego. Więc to chciałem pokazać. Pojawiło się właśnie coś zjawiskowego, jak budowa tego ołtarza. Okazał się w swej formie zjawiskowy, ale niezwykła była mobilizacja. Niezwykli byli ludzie, którzy to budowali. No, w większości społecznie. Prawda? Tempo, przecież to powstało w ciągu 3 tygodni, a jak mówił mi konstruktor, pan Lech Zaleski, na coś takiego to trzeba poświęcić co najmniej 3 miesiące. A projekt to jest praca roczna, przynajmniej przy ówczesnych możliwościach jakby techniczno-konstrukcyjnych, bo nie było komputerów przecież do projektowania. A projekt powstawał w miesiąc, a budowa powstawała w 3 tygodnie. I to robili ludzie właściwie jak pospolite ruszenie. Mhm.
Ale to pozytywne pospolite ruszenie, nie to szlacheckie.
Tak. Nie, no to się
no
tutaj
wreszcie,
zaczyna.
Wreszcie tak? Sama msza, pożegnanie z papieżem, ono też było niezwykłe. Rozmowa z pielgrzymami o ich odczuciach, prawda, o ich wrażeniach. No, pan wspomniał tutaj o Górnikach, o Kielcach. To były takie właściwie tragikomiczne niemalże sytuacje, bardziej tragiczne niż komiczne, bo ci Kielczanie stanęli przecież z takim prowizorycznym banerem, na którym napisali, pewnie panie szminką do ust na białej płachcie, wszystko nam zabrali Kielce. No, tak to brzmiało, tak to wyglądało. Wreszcie rozmowy bardziej poważne z młodzieżą, która przyjechała na Westerplatte, która też była na mszy na Zaspie. Także chciałem oddać klimat tego wydarzenia, narastania atmosfery. No, przewidywałem też jakieś konsekwencje, bo tam troszkę jest też jakieś refleksje, komentarze, nieczysty opis. Jest dużo rzeczywiście rozmów, bo też chciałem pokazać z nazwiskami, z zachowaniami, z tym, co robili mnóstwo ludzi. Tych ludzi tam są rzeczywiście dziesiątki, jeśli nawet nie setki. No i raz to publikowałem w wersji bardzo okrojonej w wydawnictwie diecezjalnym w 1988 roku, ale wtedy cenzura ingerowała mi 15 razy w ten tekst. Więc on był kompletnie pochlastany, potem już go położyłem, nie tykałem. W jakichś drobnych fragmentach w różnych okolicznościowych wydawnictwach był. Natomiast w całości to rzeczywiście wyjmuję go i oddaję mojemu radiu ukochanemu po 30 prawie latach.
Będziemy mogli przeżyć krok za krokiem to wszystko, co się działo od tego momentu, kiedy ludzie, bo przecież 87 rok to był smutny czas, prawda? Ja wtedy studia kończyłam. Andrzej, ty jeszcze byłeś
na trzecim roku.
Tak. Krzysztof miał lat 20, więc...
I ślub brał.
Ale ja pamiętam jakiś taki mrok. No już niby było niedaleko, prawda? Ale to zwykle
ale
przed świtem są największe ciemności.
Nie?
Myślę, że społeczeństwo było wymęczone najpierw stanem wojennym, potem przedłużającym się właśnie stanem wojennym, który się nazywało normalizacją. Generałowie przebrali się do cywila.
Tak.
Cywilne ciuchy i udawali, że to jest normalny rząd. Kryzys gospodarczy, porządki właściwie zamordystyczne, brak perspektyw najgorzej. Co dalej? Jak być może pamiętacie państwo, to Gorbaczow już wtedy poszedł trochę dalej, a myśmy, prawda, ciągle się oglądali, czy możemy coś zrobić, ta władza.
No on już miał pierestrojkę wtedy.
Tak, a tutaj się zastanawiali, co zrobić. Ludzie byli zmęczeni, trochę potracili wiarę, solidarność, nawet ta podziemna była mocno osłabiona i też w pewnym kryzysie. Było jakieś oczekiwanie zmiany.
Ale porozchodzili się po domach, było, prawda? Tak, pochowali się.
Wątpienia. Mhm.
I tutaj nagle widzimy w tym opisie, jak ci ludzie wychodzą. Sąsiad do sąsiada. Razem coś robią, prawda? Powstaje społeczność. Zaczynają ze sobą rozmawiać. Mają zupełnie inne spojrzenie, bym powiedziała. I
jest
zapewne też wyraz twarzy.
Przed blokiem na Startowej 23. Tak. Jak wyszli przed ten blok, jak przed przyzbę w kapciach i papilotach i przyglądali się, czy ten wielki baner witający papieża, którzy sami zamówili, sami wieszają, czy on będzie dobry, prawda? Jakby tak stoją, komentują tak jak właściwie w takiej małej społeczności, gdzie się wszyscy znają, a przecież wyszli z tego wielkiego bloku.
Ale to jest trochę coś takiego, jak w małych wioskach, gdzie nie ma kościołów czy kaplic, ludzie spotykają się przy krzyżu na Majowe albo Czerwcowe. Schodzą się z domów też właśnie w takiej formie, w taki sposób, przystrajają i odmawiają modlitwę. I tutaj też no, ten ołtarz jednak był dla ludzi, ta para młoda, o której pan wspomina, która przyjechała po ślubie złożyć kwiaty. No, był jakąś taką, nie wiem, takim no, iskrą radości. Iskrą, to nie iskra, bo to coś...
Pochodnia.
To pochodnia radości właściwie. I nadziei, jakiejś nadziei, która no jednak przez ale, to, ale przez te słowa...
Wiecie państwo, też było chyba coś takiego po prostu... Nawet ze strony prostych ludzi zainteresowanie, co to powstaje, a potem zachwyt nad wielkością, nad klasą tego, nad pomysłem artystycznym. Przecież pan Marian Kołodziej miał zamysł, prawda? Miał pewną koncepcję. Potem on tam nawet w którymś momencie wyjaśnia mi, o co mu chodziło krótko, a ten pan Lech Zaleski, który był konstruktorem, no tak bardziej opisowo szerzej mówi, jak to można czytać. Prawda? I ten obraz się tworzył na tej pustyni, prawda? Tam w tym parku przecież jeszcze nic nie było zaspiańskim, na pustyni, zresztą sama Zaspa była pustynią, teraz już może mniej. Coś niezwykłego rośnie, prawda? To też było to zaciekawienie. Niektórzy przychodzili zobaczyć, po prostu, co to tutaj się rodzi.
Tutaj cytaty właśnie.
Pan Marian Kołodziej. W scenografii i konstrukcji wykorzystaliśmy właściwie wszystkie formy, o których wiemy, że działają na ludzi. Chcieliśmy stworzyć coś metafizycznego, coś wizjonerskiego, coś, co musiałoby w końcu zagrać razem z tą przestrzenią, z chórami, wiatrem od morza i rzeszami wiernych, przez których okazało się cały ten ołtarz jakby zmalał. No jeżeli to była milionowa społeczność, no to nic dziwnego, że ten pokazywany przez telewizję wyłącznie sam ołtarz zrobił się taki malutki na tle tych ludzi.
W tym morzu ludzi, tak?
Tak, i jeszcze ten opis, muszę to powiedzieć, bo ten opis Papa Mobile, który jak gdyby płynie wśród ludzi do tego ołtarza.
A ja jeszcze może doczytam. To już jest pan docent Zaleski właśnie. O pewnej idei, która była jakby... też w koncepcie tego ołtarza bardziej wewnątrz. A więc najpierw kształt podstawowy, średniowieczny okręt zwieńczony sylwetą świętego Piotra na dziobie, czyli jakby łódź Piotra Rybaka jako miejsce jego pracy, ale zarazem okręt jego kościoła z masztami w kształcie trzech krzyży. Piotr jako namiestnik Chrystusa był pierwszym jego sternikiem. Nawa kościoła. To przecież metafora znana między innymi ze średniowiecznego malarstwa gdańskiego. Mhm. Jedno słowo. Pojawia się także i motyw tego miasta, uwypuklony kształtem okrętu i jego przybraniem. Ta koga gdańska udekorowana została herbami miasta, chorągwią Rzeczpospolitej oraz znakami tutejszych biskupów. Motyw ten podkreślony został dekoracją tronu papieskiego, zwieńczonego półkolistą panoramą Starego Miasta z okalającą go tęczą. Gdańsk, miasto prawe, bo z Bogiem. I okręt będący upustaciowieniem tego miasta. Koga, która przez długie lata historii Gdańska mogła być jego symbolem. Jeszcze tutaj jedna ciekawa idea. Statek Kołodzieja na co warto zwrócić uwagę, posadowiony został na odsłoniętym drewnianym rusztowaniu. Sugerować to miało, że budowany jest nieprzerwanie. Tak jak nieprzerwanie trwa praca stoczniowców, których dzieła od 1980 roku wodowane są pod opieką Gdańskich Trzech Krzyży.
I mnie się tu przypominają te słowa Ojca Świętego, kiedy on prosił o długomyślność, prawda? Tak, przerzucał gdzieś to wszystko, co tam się działo w daleką przyszłość, co mu zresztą, przepraszam, zostało przyrzeczone wtedy. Ale to słowo długomyślność, prawda? Neologizm, który rzeczywiście robi wrażenie.
Jak pani pewnie wyczytała i pamięta, długomyślność, czyli zachowanie ducha i ciała na przyszłość. Można powiedzieć, że Ojciec Święty miał nadzieję, że coś nam się polepszy, że coś się tutaj przełamie, ale do końca też nie był pewien. Namawiał nas do tego, żebyśmy miarkowali. Nie mieliśmy siły na wielki zryw, tak jak w 80 roku, ale wiedzieliśmy, że oni też słabną. No. Papież mówił zachować substancję jakby narodową, nie spalić się, działać rozważnie. No i się stało.
Musiał też coś wiedzieć, bo już były wyraźne sygnały z Moskwy przecież i z rządów Gorbaczowa, ta pierestrojka. W maju byliśmy ze szkołą teatralną w Leningradzie, wtedy obecnie w Petersburgu. I wtedy usłyszeliśmy, że padła decyzja na przykład o odbudowie hotelu Englater, który został przez komunistów zburzony. I tam różne takie sygnały się pojawiały, więc myślę, że też coś w Watykanie wiedziano na ten temat. I może to była taka subtelna wskazówka papieża, żeby... No, a jeszcze o coś chciałem zapytać, bo taki tłum ludzi, pojawiały się sytuacje, zresztą w pana reportażu też to jest, że żeby nie dopuścić do demonstracji antyrządowych. No, wystarczyła praktycznie iskra, jakiś prowokator i mogło tam to nieźle zaszumieć, co i zadziałać.
No, prowokatorzy na ogół pojawiali się, jak wiemy, z drugiej strony.
No tak, tak, no oczywiście, no, tak. Że o to by im chodziło.
Więc można było powiedzieć, że władzy może na tym nie zależało jednak, żeby była taka prowokacja. Natomiast no, te dwa pożary w równoległych klatkach schodowych trochę na to wyglądały, prawda?
A ta informacja, że ołtarz runął, to też coś było, prawda? Burzyło nastroje.
Była też informacja.
Esbecja skonstruowała tę plotkę.
Zadzwoniono do chyba kierownika budowy, właśnie takiego inżyniera, który pilnował, co się dzieje na samej budowie. Czy nie do... już nie pamiętam nazwiska.
No Ławronow chyba,
do
tak?
Ławronowa, tak, chyba, tak, do Ławronowa, tak, tak.
Że runął ołtarz.
Ojca runął, no on jechał przez miasto na syrenie niemalże, wchodził na plac na ugiętych nogach, ołtarz stoi, nic się nie dzieje, ale szef przychodni sąsiedniej, o którym on rozmawiał, no mówił, przecież panie, przecież ten ołtarz już się przewrócił, a przychodnia była 100 metrów czy 200, mógł wyjrzeć przez okno, zobaczyć, że stoi. Więc ta Hiobowa wieść została puszczona. No, wracając do tego pańskiego pytania, społeczeństwo polskie, jak jest potrzeba dyscypliny, jest sytuacja nadzwyczajna, zachowuje się niezwykle poważnie i zdyscyplinowanie. Jesteśmy trochę improwizatorami w normalnych okolicznościach. Fantazja może nas unosi, ale jak są sytuacje niezwykłe, to jesteśmy odpowiedzialni. Tak było zresztą w 79 roku przecież. No.
I w 83.
W 83, tak. Że tutaj nie ma nawet specjalnego zdziwienia, bo potrafimy w takich sytuacjach.
Za moment ciąg dalszy naszej rozmowy.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Papież z nami, Zaspa 1987. Przypomnę, że rozmawiamy o reportażu, który od jutra będzie prezentowany na antenie Radia Gdańsk w odcinkach czytany przez Kubę Korneckiego. A naszym gościem i zarazem gospodarzem, bo szefem tego radia jest autor pan Andrzej Liberacki. Za moment też porozmawiamy z Krzysztofem Cezarym Buszmanem, który obiecał nam wiersz dla papieża, tak? Przygotowany. To za chwilę. Ale jeszcze skończmy o reportażu rozmowę, dlatego że chciałabym powiedzieć, na pewno słuchacze to zauważą, może ktoś się wzruszy tak jak ja, że jest tam bardzo wiele takich ludzkich szczegółów i mini portretów. Ja zapamiętałam sobie staruszkę o kulach, która zemdlała, ale docucili i zjadła
bardzo
pomidorka i doszła.
Docucili.
Dwóch księży, stareńki i młodzieńki, obaj w pocerowanych sutannach, jeden drugiego podtrzymuje i idą po prostu. Takie mini obrazki, prawda? No, tak. Tacy pielgrzymi. No i tę brygadę rodzinną Cieśli, nieprawdopodobną, która tworzyła...
Cieśli Seroków z Kociewia. Ojciec przywiózł 5 synów dorosłych, chyba od 18 do 33.
Trzech żonatych, dwóch nie.
Każdy cieśla. No to jakaś biblijna prawie sytuacja. Ten pan Seroka, czy państwo Serokowie, mieli jeszcze dwie córki, no, które nie przyjechały, bo nie były cieślami. Ale i oni pracowali przy ołtarzu z pełnym rozpędem cały czas.
Przy konkretnej rzeczy, przy bo konkretnej to byli specjaliści rzeczy, od schodów.
Schodów i tych prawych schodów, po których papież chodził. No, też fragment Pospolitego Ruszenia, jakże ujmujący i nawet jest taki fragment krótkiej rozmowy z nimi.
Proszę bardzo, jaka to jest praca? Normalna, wyjaśnia Kazio Seroka. Tyle, że zostało mało czasu. Robimy wszystko bez przerw i obiadów. Mamy suchy prowiant. Ojciec kieruje albo robi równo. Schodów jest 53 i jeszcze 6 na podejście. Drewno mamy świerkowe i sosnowe, lekkie w obróbce, tyle, że dużo wiórów odchodzi i strasznie w ręce włażą. Czy ołtarz będzie piękny? Aż strach, że to będzie rozbierane, martwi się Kazio Seroka. Ołtarz jest cudny, zauważa pan Zygmunt, ale zastrzega. Poświęconego rozbierać nie będę.
I pamiętam jeszcze znowu taki flesz, taki obraz, powidok taki Mariana Kołodzieja, kiedy już pół leżąc na ławce miał przybitą jakąś taką podpórkę pod głowę do ławki na zaspie.
Siedział na takiej zwykłej ławce parkowej, no, takie jakie wtedy były, teraz gdzieś niegdzie jeszcze spotykamy. I poprosił widocznie budowlańców, bo już był mocno zmęczony, żeby mu z tyłu przybili wzięty skądś, to chyba nawet był drewniany zagłówek taki. On miał, siedział na tej ławce z zagłówkiem, no bo już był zmęczony i tak właściwie spoczywał i patrzył, jak to rośnie.
Posłuchajmy teraz Franciszka Pieczki, który genialnie czyta tekst Krzysztofa Cezarego Buszmana Modlitwa modlącego się. A za moment rozmowa z autorem.
Modlitwa modlącego się. Modlę się, Boże, do Ciebie, bo modlę. Taką widać odczuwam potrzebę, stąpając maluczkim twardo po ziemi. Tęsknię za niebem. Modlę się, Boże, do Ciebie, bo modlę. O nic nie proszę, chęci mam szczere, bo gdybym o coś Ciebie poprosił, to byłby interes. Do Ciebie się modlę, Panie, mój Boże. Modlitwą łagodzę rozpaczy zarzewie, beze mnie zaiste istnieć nie możesz, a ja bez Ciebie. Modlę się, Boże, do Ciebie, bo modlę i myślę ja sobie przed tą podróżą, że gdybyś istniał, a ja bym nie wierzył, straciłbym dużo. Modlę się, Boże, do Ciebie się modlę. Tym, co powiem, nie będę się chełpił. Gdyby nie było ludzi na ziemi, kto by Cię wielbił? Modlę się, Boże, do Ciebie, bo modlę wśród beznadziei, co hula po świecie i trwać mi daje wiara niezłomna, że jesteś przecież.
– Znowuśmy się zasłuchali. Tak.
No bo to mistrzowskie ułożone słowa, mistrzowsko. I jeszcze ta interpretacja pana Pieczki to jest po prostu coś niesamowitego. To... No nie wiem, co powiedzieć właściwie, bo już któryś raz słucham tego wiersza i cały czas jestem pod wrażeniem.
Tak, ten wiersz pochodzi z płyty Stare Powązki, strof o przemijaniu, która ukazała się 2 lata temu i 16 wybitnych wielkich polskich aktorów nagrało po jednym moim wierszu na tę płytę. Ja również...
Dodajmy, że płytę Cegiełkę, bo
płytę Cegiełkę, tak, to była płyta Cegiełka na rzecz ratowania najstarszej nekropolii w Polsce i takową jest do dzisiaj. A w przygotowaniu już są nagrane kolejne wiersze przez wielkich polskich aktorów, które ukażą się najprawdopodobniej w przyszłym roku i również będą cegiełką na rzecz Powązek. Ale właściwie interpretacja, sposób mówienia pana Pieczki jest niezwykła. I pokora, z jaką podszedł do mówienia tego tekstu, jest absolutnie taką sytuacją, którą ja będę pamiętał do końca życia, ponieważ pan Pieczka jako pierwszy nagrywał ten utwór i on przyszedł do mnie na konsultację, co ja rozumiem przez poszczególne wersy, żeby on dokładnie wiedział, w jaki sposób to oddać. A jest jeszcze rzeczą nieprawdopodobną, że powiedział mi, że to jest jego debiut, ponieważ on, jak wspomniał wcześniej, nie mówił wierszy. Także było to absolutnie dla mnie niezwykłe przeżycie. Później do studia wszedł pan Zamachowski, Zborowski, Machalica, Zelnik, Lubaszenko, wielu, wielu innych znakomitych aktorów. No i tak powstała ta, mam nadzieję, niezwykła płyta. Mam tutaj oczywiście na myśli interpretację, sposób mówienia tych wierszy przez autorów, a treść to już zostawiam
innym. No ale musiałeś dać im pretekst swoim tekstem, więc nie bądź taki skromny.
No. No okazało się, że tych pretekstów w tej chwili są setki, bo z ponad już 1000 wierszy klasycznych, które wyszły pod mojego pióra, dziesiątki, jak nie setki utworów stały się piosenkami. Natomiast są też wiersze mówione. A ta płyta mówiona oczywiście nie była pierwszą płytą, bo pierwszą płytę nagrał Krzysztof Kolberger z, no, już tak mogę powiedzieć, ze słynnym przewodnikiem po chmurach, który bodajże napisałem, nie wiem, z 20 lat temu, a którego strofy wyryte widnieją na warszawskich Powązkach. Ja jako poeta urodzony w Gdańsku, mieszkający w Trójmieście, bardzo się cieszę, że ta kilkudziesięcioletnia moja praca wielu ludziom, bo takie słuchy do mnie dochodzą, dała radość, dała nadzieję, dała wzruszenia. I cóż innego mam robić? Piszę, jeżdżę po świecie.
Wychodzą ludzi od czytelników na forach internetowych różnych, prawda? Którzy po takich twoich wstawionych wierszach ze zdjęciem od razu reagują, że coś akurat mi tu w życiu zaskoczyło. Dziękuję panie Krzysztofie. No i,
tak.
No i to jest chyba bardzo ważne, nie? W tym momencie.
Jest to dla twórcy, jest to czymś absolutnie niezwykłym. To uskrzydla i daje, nazwijmy to, pretekst do dalszej wytężonej pracy twórczej. Aczkolwiek ja już jestem tak skonstruowany, że może parę razy zdarzyło mi się pisać na zamówienie. Napisałem szereg hymnów. No, hymn Santo Subito z Alicją Węgorzewską na kanonizację Jana Pawła II. Hymny społecznościowe. Ostatnio wyszedł hymn dla świętej Faustyny spod mojego pióra do fantastycznej muzyki Krzysztofa Gwiazdy, kompozytora. i bardzo przemiłego, sympatycznego człowieka, z którym się zaprzyjaźniłem i który już do moich wierszy skomponował kilkadziesiąt utworów, którymi żywo są zainteresowani polscy wykonawcy.
A ten wiersz dla czy o papieżu?
Tak, tak, tak. Naszym? 2 lata temu ukazał się wybór mojej poezji pod tytułem Podróż z aniołem stróżem, gdzie właśnie są zamieszczone te wiersze mówione na płycie i mówione przez aktorów. To jest wydawnictwo Bernardinum. Przez pewien czas tego tomiku nie było, ale tydzień temu doczekałem się reedycji. W związku z tym cieszę się, że mam tę możliwość przeczytać wiersz pod tytułem Dla Jana Pawła II. Wiersz, który jest takim, można powiedzieć, hymnem kanonizacyjnym Ojca Świętego. Dla Jana Pawła II. Wśród beznadziei był nadzieją. Pośród wątpiących wiary siłą. Wśród winowajców odkupieniem. Co w ludzkie serca wlała miłość. Pośród zlęknionych był odwagą, pośród strapionych pocieszeniem, wśród zgubnej pychy był pokorą, wśród pamiętliwych wybaczeniem. Wśród głodujących był on chlebem, pośród spragnionych czystą wodą, wśród szukających odpowiedzią, co się jawiła Twoją drogą. Boże poznany, niepojęty, dla chwały Twej on święty, święty, santo subito i to dla chwały Twej, subito santo, subito santo. Nie stąd, lecz stamtąd.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy, dziękujemy.
Za ten wiersz. A powiedz teraz, jak ci się życie układa? Bo ja już tutaj zresztą, słuchając swoich opowieści przed wejściem do studia, zapowiadałam, że sypiesz wierszami, że odpowiedź na to sypanie jest ogromna, że kompozytorzy komponują i że podróżujesz po świecie. Także opowiedz, co to za czas urodzaju?
No tak. No mam takie poczucie, że wszystko w pewnym momencie, to co stworzyłem wcześniej, zbiegło się w czasie i przestrzeni i to jest taki swoisty prezent na moje 50. urodziny. A co do podróży, to postanowiłem ten swój abrahamowy wiek celebrować w ten sposób, żeby odwiedzić 50 miast świata, w których do tej pory nie byłem.
A chciałbyś, jak rozumiem, a chciałbym, bo miast jest więcej. Ale...
Chciałbym, bo żyję bardzo uważnie, żyję bardzo nieśpiesznie. Mam bardzo dużo wolnego czasu, bo wolne czasu jest też pojęcie względne, bo sami sobie jak gdyby ten czas organizujemy. Ja z racji tego, że w każdym z tych miejsc piszę, rozmyślam, piszę myśli, sentencje, aforyzmy zresztą, które do tej pory jeszcze się nie ukazały, a jest ich już ponad 500, chociażby taki aforyzm. Gdy szedłem, rzucali mi kamienie pod nogi, dlatego zostawiłem za sobą brukowaną drogę. Albo taki na przykład, to nie droga prowadzi do celu, ale cel wskazuje nam drogę. I takowych podobnych jest ponad już 500 i też myślę, że złożę je w zbiór aforyzmów, sentencji, czyli buszmenizmów i niebawem się ukaże.
Ale gdzie byłeś? Powiedz chociaż jakieś jedno miasto wymień, bo ja już zdradziłam, że do Lizbony się wybierasz, tak?
po Lizbonie będę spacerował jutro, jutro wieczorem. Pojutrze wybieram się do Fatimy. Ostatnio byłem w Barcelonie oraz w pięknych nadmorskich miejscowościach, które bardzo mnie zainspirowały. Natomiast najdalszą podróż do chwili obecnej odbyłem do Wietnamu, gdzie odwiedziłem 9 miast, począwszy od północy aż na południe. Powstało też szereg nowych wierszy, bardzo inspirujące miejsce. Myślę, że wrócę w tamte strony, jeszcze do Kambodży i do Laosu. Natomiast z dalszych podróży w tym roku planuję wyjazd do Indii i być może na Kubę. Zastanawiam się też nad Kirgistanem, na przykład, żeby sobie na koniu pojeździć i nie ma żadnych zabytków, są wielkie przestrzenie. W ten sposób żyję, w ten sposób funkcjonuję, natomiast pod koniec października wracam, ponieważ ukaże się jeden, jak nie dwa, kolejne zbiory. Będę miał szereg spotkań autorskich, mam już zaproszenia. A ponadto bardzo mnie cieszy, że w tym roku ma się ukazać co najmniej 5 płyt z moją twórczością. Nie chcę zdradzać w tej chwili, bo to jest przyczynek do naszego być może kolejnego spotkania. Natomiast wielu wykonawców w tej chwili pracuje nad wierszami, które wyszły spod pióra Buszmana.
No ale jak ty się orientujesz, będąc w takim nowym miejscu? Bo jeżeli mówisz o uważności, o spokoju, o czasie, no to chyba nie jako turysta podróżujesz, tak? Jak to jest? Lecisz sobie do Wietnamu, wysiadasz, nie ale wiem,
przepraszam bardzo, i poeta jest turystą w życiu.
Aha, chyba że tak. No tak staram się, wiesz, wyczuć, co ty tam robisz.
Akurat w Wietnamie byliśmy w czwórkę, natomiast jeżeli chodzi o podróże po Europie, to jak gdyby no mam znajomość miejsca, do którego jadę, ale bardzo dużą rolę w moich podróżach odgrywa intuicja. Uwielbiam się zgubić, zamyśleć, spacerować sobie pięknymi uliczkami po to, żeby gdzieś tam wieczorem o zachodzie słońca odnaleźć się i wrócić do hotelu.
Napisać wiersz albo po drodze.
Wiersze powstają po drodze.
Może tak. Masz jeszcze jakiś gdzieś cenę?
Ach, tych wierszy jest...
Ja mam pytanie, czy w podróży powstają wiersze łatwiej i szybciej?
To nie ma znaczenia, ponieważ jest też taki tomik pod tytułem Pole na wiersze, który pisałem w ciągu dwóch lat, chodząc do jednego opuszczonego domu na wsi codziennie i powstały wszystkie w jednym opuszczonym domu na wsi. Natomiast to nie jest jak gdyby taki ciągły stan dalekich podróży, czy dalszych, czy bliższych. Natomiast to jest taki swoisty prezent na podsumowanie tego pierwszego półwiecza. Mhm. Troszeczkę powłóczyć się po świecie, bo mamy różne jak gdyby możliwości oglądania świata. Możemy być turystą, możemy być podróżnikiem,
możemy być
włóczykiem. I ja w tych podróżach, wydaje mi się, wchodzę w rolę każdego z tych trzech wcześniej wymienionych. Mm-hmm. Wiersz kolejny. Może kolejny wiersz też powiem z tomiku pod tytułem Podróż z aniołem stróżem. Jest to wiersz, który tak pięknie mówił Krzysztof Kolberger. Modlitwa do modlona. Tyle w nas wiary, co niemocy, nadziei, ile rozczarowań. Pozwól nam, Panie, w dzień powszedni prawdziwie ludzką twarz zachować. Tyle pokory w nas, co pychy, słabości tyle, co i siły. Wskaż nam dziś, Panie, drogę prostą wśród tych pokrętnych i zawiłych. Przychodzimy stąd, dokąd idziemy, umęczeni mniej czy też bardziej, I jedynie to jedno wiemy, że z tej drogi się skrótów nie znajdzie. Tyle w nas prawdy, co obłudy, upadków tyle, ile wzlotów. Spraw, Panie, by na rejs ostatni każdy w godzinie swej był gotów. Tyle odwagi w nas, co strachu i klęsk sromotnych, co i zwycięstw. Wybaw nas, Panie, od nas samych, skoro nie umie tego życie.
Krzysztof Cezary Buszman. Na zakończenie chciałam jeszcze Andrzeja Librackiego, autora reportażu Papież z nami zaspa 1987, zapytać. Jak po 30 latach, na nowo jednak przecież, czyta pan ten tekst? Czy to się coś zmieniło? Czy ta perspektywa czasu sprawiła, że inaczej się ocenia tamte zdarzenia, inny nastrój? Czy może był to jakiś wybuch bardzo silnych emocji związanych z powrotem do tamtych chwil? No bo już jesteśmy w innym wieku, w innym czasie. Świat się potoczył. Osamotnieni jesteśmy. Wiele osób odeszło, ważnych, wspominanych tutaj. Nawet o Tadeusz Skutnik, Marian Kołodziej.
Tak. Może zacznę od takiej opisu takiej sytuacji. Zgłosiła się do mnie, żeby nagrać i napisać do internetu kawałek. Nasza młoda koleżanka z internetu. Bardzo uważnie słuchała tego, co mówiłem. A mówiłem mniej więcej to, co w studiu dzisiaj. Potem popatrzyła mi głęboko w oczy i powiedziała coś takiego. Szkoda, że ja tam nie mogłam być. Więc wtedy myślę, że jej w ogóle nie było. No, chociaż jej rodzice byli. Myślę, że to był czas jednak do pewnego stopnia fascynujący. Że teraz jest czas do pewnego stopnia rutynowy i nudny. No? Chociaż jest nam wygodniej, jest nam lepiej. Możemy właśnie podróżować, możemy żyć chyba godniej w sumie. Nie mamy tego garbu systemu na sobie. Ale czy jesteśmy głębsi? Czy się zastanawiamy trochę i nad sobą, i nad sprawami większymi? Ja ten tekst pisałem między innymi dlatego, znaczy przypomniałem między innymi dlatego, żeby wrócić trochę do tamtego klimatu i zwrócić uwagę i przypomnieć papieża, którego oczywiście akceptujemy, kochamy, czytujemy, ale zapominamy czasami, może i często niekiedy, o tym, co on naprawdę do nas mówił.
A na przykład w Gdyni 11 czerwca 30 lat temu powiedział, że człowiek współczesnej cywilizacji zagrożony jest chorobą powierzchowności. No, rozwijając właśnie później tę myśl. Tak?
Tak sobie pomyślałem, że podsumowaniem tej naszej dzisiejszej rozmowy może być wiersz takim bycia. Dowiedziałem się, że dzisiaj młodzież na podstawie tego wiersza robi w Polsce matury, więc jeżeli moglibyśmy nim zakończyć, to myślę, że powielibyśmy wszystko, co tutaj dzisiaj zostało powiedziane.
Tak, tak.
Takim być. Dobrze by takim było być. Szczęśliwym, lecz nie ogłupiałym. I prostym, ale nie prostakiem. I mądrym, nie zarozumiałym. Wymagającym, nie tyranem. I kochającym, nie kochliwym. Dostojnym być, lecz niewyniosłym i dobrym, a nie pobłażliwym. Co dnia wierzę, że uda się odważnym, a nie hardym być, stanowczym, ale nie upartym i ufnym być, lecz nie naiwnym, nie złotym, ale czegoś wartym, służebnym być, lecz niesłużalczym, troskliwym, ale nienachalnym, człowiekiem ludzkim nade wszystko, choć niekoniecznie idealnym.
Krzysztof Cezary Buszman, serdecznie dziękuję. Andrzej Liberacki, Andrzej Żak.
Iwona Borowska.
Za moment Krystyna Stańko ukołysze nas swoją muzyką, tą, która przygotowała na dzisiaj. Ale my może jeszcze chociaż fragmencik spróbujemy. Jarosław Chojnacki, muzyka Włodzimierz Korcz, słowa oczywiście Krzysztof Cezary Buszman. I tak mijamy się mijając. Do usłyszenia.
Jak nie ma czasami czasu, by mieć czas. Przed jutrem mnie dopada trema, czy jutro znów uchroni nas przed tą rutyną, co na oczy osadza monotonii piach. Łatwo się sobą zauroczyć, by swe iluzje mieścić w snach, które przerywa nieprzerwanie na szóstą nastawiony dziesięć ludzi, kto wie, że na śniadanie bieda zakupów nie przyniesie. Przestaje, więc tak jak mówi dobry omen.